dzisiaj czytamy dalej, dziesiąty rozdział. Skończymy dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza. Przeczytamy ostatni fragment tego, co Jezus mówił do swoich uczniów. Tak? I pamiętamy, już minęło trochę czasu, ale pamiętamy, że wszystko to jest w kontekście tego, że Jezus posyła ich, aby głosili Królestwo, zapowiada prześladowania, zapowiada, że ale pociesza, że Bóg jest pod kontrolą, ma wszystko pod kontrolą i w zasadzie nic nie dzieje się bez Jego woli. Zapowiada im, że to, co będą musieli znieść i doświadczyć, to nie jest nic, czego On by sam nie przeszedł i nie doświadczył. I na koniec mówi im też o pewnej cenie, tak? I o tym, jakby jak to wszystko, dlaczego to wszystko jest. I czytamy od 34 wersetu aż do 11 rozdziału 1 wersetu. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. I wrogami człowieka będą jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. Kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. Również ten, kto napoi jednego z tych małych, choćby kubkiem zimnej wody, dlatego że jest on uczniem, zapewniam was, na pewno otrzyma nagrodę. Po udzieleniu wskazówek swoim 12 uczniom Jezus odszedł stamtąd. Poszedł nauczać i głosić dobrą nowinę w okolicznych miastach. Taki mamy fragment. Więc Jezus mówi, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój, przynoszę nie pokój, ale miecz. Jednak z ciekawości wczoraj sobie w internet wpisałem ten werset i to, co mi wyskoczyło z tego internetu, to były takie artykuły, w których ludzie się tłumaczą, że Jezus nie przyszedł, że Jezus nie jest dżihadystą, bo tak wychodzi na to, że ten werset może ktoś bierze, jak Pan Jezus przyszedł miecz przynieść, no to jakąś świętą wojnę, tak, jakiś dżihad i trzeba tam gdzieś tłumaczyć może muzułmanom, że Jezus jednak nie nauczał o świętej wojnie. Także każdy werset można wyrwać z jego kontekstu i użyć do różnych dziwnych co najmniej rzeczy i zrozumieć go tak, jak się chce zrozumieć, tak? I jak ktoś będzie miał ochotę twierdzić, że Jezus mówił o tym, że trzeba prowadzić świętą wojnę, to weźmie taki werset jak ten, że przynosi miecz i tak go użyje, tak go będzie wykorzystywał. I niestety najwyraźniej tak się dzieje, skoro jest mnóstwo jakichś takich właśnie opisów tłumaczących, że tak nie jest. No i rzeczywiście, oczywiście ten werset nie mówi o tym, że Jezus przyszedł rozpocząć świętą wojnę, tak? Wiemy, że jest on w kontekście tego, że oczekiwaniem Izraela było to, że po wygnaniu Pan Bóg sam zaingeruje, tak, w ich historię i w jakiś sposób sam przyjdzie, żeby ich wyprowadzić, czy podnieść, odnowić i sprawić, że będą, że nastanie ten pokój, tak? Nastanie ten szalom. Jedną z taką częścią tych oczekiwań było to, że przyjdzie jakiś Mesjasz, tak? Przyjdzie ktoś, król od Boga, który poprowadzi Izraela do tego, żeby właśnie został odbudowany i zaprowadzi erę pokoju. I to, co Jezus mówi tutaj, to mówi oczywiście w takim kontekście, czy uprzedza swoich uczniów, że w tym momencie Jego przyjścia, On nie przyszedł, owszem, że przyszedł jako Mesjasz, ale w tym momencie nie przynosi jeszcze tej ery pokoju, tak? Nie przynosi tego Bożego szalomu, które miało nastać, ale mówi, że po tym jego przyjściu to, co będzie miało miejsce, to miecz, a nie pokój. Tak? I rzeczywiście musimy to też rozumieć w kontekście tego, że Jezus wielokrotnie w Ewangeliach ostrzega Izraela przed tym, co ma nadejść. I rzeczywiście w historii to, co wydarzyło się niedługo później, po przyjściu Chrystusa, czy po jego ukrzyżowaniu, no do pokoju nie należało. Tak? Żydzi zaczęli wojnę, pierwszą wojnę żydowską najpierw, którą przegrali z Rzymianami i zapłacili za to wysoką cenę w 70 roku po Chrystusie. Później około 150 roku rozpoczęli drugą wojnę żydowską, czyli drugie powstanie przeciwko Rzymianom, które ta pierwsze już zakończyło się zniszczeniem, tak, świątyni, z dziesiątkowaniem całego narodu, i to drugie skończyło się jeszcze większą masakrą i w zasadzie rozproszeniem Żydów po całym świecie i tym, że nie zostali w ogóle nawet w tej ziemi, w której mieli być. Jezus w wielu miejscach Ewangelii w pewnym sensie ich na to przygotowuje. I tak samo Jezus mówi tutaj, nie przyszedłem, że ten pobyt Jego na ziemi nie jest pobytem, w którym przyniósł spokój, przynajmniej nie w takim sensie, w jakim oni oczekiwali, ale przynosi coś zupełnie innego. I dalej wyjaśnia to, tak? Mówi, bo przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, synową z teściową i wrogami człowieka będą jego domownicy. I to jest cytat ze Starego Testamentu. Bardzo często my czytamy pewne rzeczy i dla nas one może nie dźwięczą echem czegoś innego, ale dla Żydów, którzy znali bardzo dobrze Stary Testament, wiele z tych rzeczy i dzisiaj, tak jak sobie czytałem to, co Jezus mówi, to jest tu bardzo dużo odniesień do Starego Testamentu, ale tutaj wręcz cytuję Księgę Micheasza. Tak? I w Księdze Micheasza, to jest jedna z ksiąg tak zwanych małych proroków, tam pod koniec Starego Testamentu. Właśnie to jest cytat z tej księgi. 7:6 mówi, gdyż syn poniża ojca, córka powstaje przeciw matce, synowa przeciw teściowej, wrogami człowieka są jego domownicy. Tak? Czyli Jezus posłużył się cytatem z tej księgi. I cała ta księga jest bardzo ciekawa, bo jest taką księgą, w której wymieszane są dwie rzeczy. Jedna jest właśnie, polega na tym, że ona dużo mówi o odnowieniu, o pokoju, o przyjściu Mesjasza. Stąd z tej księgi pochodzi to proroctwo, które jest na początku Ewangelii, tak? Łukasza przynajmniej. Ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by zaliczać się do znaczniejszych rodów Judy, z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Tak? To, co często czytamy w kontekście Bożego Narodzenia, 5 tej księgi. I tutaj w tym tłumaczeniu, które ja mam, Piotra Zaremby, jest tak, zawsze na początku księgi jest taki cel i temat księgi. I jak popatrzymy na ten cel i temat, to oczywiście nie są natchnione rzeczy, ale one oddają jakby ducha tej księgi. Celem tej księgi jest zapowiedź sądu, a następnie przebaczenia. A temat to jest odnowa, do której droga wiedzie przez klęskę. I cała ta księga jest właśnie takim wymieszaniem nadziei, tego, że jej fragmenty mówią o tym, że Bóg przyjdzie, odnowi, właśnie przyniesie ten pokój, przetykane fragmentami, które mówią o tym, że jest taka nieprawość w Izraelu, że wymaga sądu i właśnie miecza, oczyszczenia przez cierpienie, przez karę, ukarania właśnie tych, którzy powodują nieprawość. Więc Jezus, cytując tą księgę, właśnie daje im, tak myślę, że wzbudza takie myśli o tym, że to jest ten czas wypełnienia się tych rzeczy, tak? Czyli jeszcze nie jest czas pokoju, ale jest czas sądu. I przez ten sąd, czyli to jego pierwsze przyjście, też przyniosło sąd, którego efektem ma być ostatecznie ten pokój, tak? Ale nie jest to jeszcze ten czas. Że to jego przyjście wręcz zamiast spowodować pokój spowoduje sąd i rozłam i miecz. I tak rzeczywiście spowodowało, tak? Bo część tych Żydów uwierzyło w niego, część nie uwierzyło i spowodowało to wiele i rozłamów i później ponieważ w Niego nie uwierzyli, to spowodowało to wojny i nieszczęścia i ostateczne zniszczenie, można powiedzieć, całego narodu. I dalej Jezus mówi, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Znowu, czy Jezus wzywa do tego, aby nie kochać swoich tam córek, matek, matkę, córkę, o synowej i teściowej nic nie mówi, więc tutaj nie chciał naciągać struny pewnie za bardzo, bo jeszcze ktoś by mógł powiedzieć, że ten, ale matkę, córkę. Nie, Jezus oczywiście nie wzywa do tego, żeby ich nienawidzić czy nie kochać, ale myślę, że znowu odwołuje się do obrazu ze Starego Testamentu. Do jakiego obrazu, jak myślicie? Do jakiej historii ze Starego Testamentu może się odwoływać? Do Izaaka, do Abrahama, tak? Do historii z Abrahamem. A dlatego, że Abraham musiał potwierdzić swoją miłość do Boga przez to, że był gotowy oddać swojego jedynego syna, tak? Bóg, pamiętacie tą historię z pierwszej księgi Mojżeszowej? Bóg powiedział, przyjdź, złóż w ofierze, idź na górę, tak? I złóż w ofierze swojego syna, którego wcześniej mu obiecał. I Abraham w ten sposób musiał potwierdzić swoje, czy potwierdził swoje zaufanie do Boga i miłość do Boga. Tak? I tak samo myślę, Jezus tutaj gra takim echem tej historii. Tak? Mówi, kto z was bardziej kochać będzie swoich bliskich, matkę, córkę, nie jest mnie wart. Abraham udowodnił to, że jest wart, czy jest godzien Boga, tak, i tych Bożych błogosławień przez to, że w ten sposób pokazał, że Boga kocha ponad wszystko, że jest oddany Bogu bardziej niż nawet temu, że miał tego jedynego syna, na którego czekał całe życie i nie mógł się go doczekać i Bóg mu go obiecał i mu dał i był gotów tego syna złożyć w ofierze. I to samo mówi Jezus. Być może czasami trzeba udowodnić to, że bardziej jesteśmy przywiązani do Boga niż nawet do tych najbliższych nam ludzi, jak rodzice czy dzieci, ale to pokazuje właśnie tą jakość tej relacji z Bogiem. No i oczywiście też jest to taki dla mnie fragment, który pokazuje boskość Chrystusa, tak? Jezus, tak, jeżeli odwołuje się do tej historii z Abrahamem, to tutaj stawia siebie w miejscu Boga bardzo wyraźnie. Mówi, mnie wart. Nie mówi, że kto tam bardziej kocha matkę niż mnie, ten nie jest tam wart Boga, tak? Ale mówi, nie jest mnie wart. Więc jakby w kontekście tej historii stawia się wyraźnie na miejscu Boga Stwórcy, i mówi o tym, że taką cenę być może trzeba będzie zapłacić i rzeczywiście, kiedy człowiek wyłamuje się z takiego narodowej religijności, to często musi zapłacić cenę, tak? Myślę, że to było prawdą tam w Izraelu i też jest trochę prawdą w naszym polskim kontekście. Kto się wyłamuje z naszego narodowego katolicyzmu, ten czasami musi zapłacić cenę właśnie relacji ze swoją rodziną, czasami ze swoimi przyjaciółmi. Moja mama, teraz byliśmy na chrzcie 2 tygodnie temu mojej mamy, moja mama teraz płaci cenę, bo mnóstwo znajomych się na nią poobrażało. Bo to jest takie ciekawe, wiecie, oni mówią właśnie, że no, gdybyś tylko poszła tam do nich, do kościoła, tam do tego twojego syna, no to kto ci broni? Sobie chodź do niego, do kościoła. Ale że chrzest wzięłaś, to jest dopiero jakby granda. Bo to jest takie no trochę powiedzenie ludziom, że ta ich religijność nie jest wiele warta, tak? Że jest coś innego. Że ten chrzest w takim obrządku Nowego Testamentu on zmienia. My wczoraj byliśmy na chrzcie naszej siostrzyni. Nicy, tak? Tego wychodziło. Siostrzy, mojej siostry, syna. I że tak powiem, jak się tak siedzi i patrzy na to, to przepraszam, że tak publicznie mówię, ale taki bezsens całego tego chrztu niemowląt jest tak ewidentny, że aż, no, że aż trudno patrzeć, że tak powiem. Trudno na to patrzeć. I z całego tego rytu przebija to, że to nie było dla niemowląt, tak? Tam się tych rodziców chrzestnych i rodziców pyta, czy wyrzekasz się zła, czy wy... Przecież to wszystko tego się pytało właśnie tego katechumena, tak? To stąd się wzięło. A no, ale że dziecko nie jest w stanie powiedzieć, no to teraz się pyta tych rodziców chrzestnych, więc jakby z tego wszystkiego przebija nawet to, że to nie tak miało być, tak? No ale to już inny temat, bo się rozkręcę. Ale chodzi o to, że często trzeba zapłacić cenę. Kiedy wyłamujemy się i ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, wtedy musieli zapłacić cenę swoich rodzin, które powiedziały, jak to my tu w tym naszym judaizmie tyle lat i Bóg to wszystko stworzył, Bóg to wszystko zorganizował. I tak, on się powiedział, tak, Bóg stworzył Izraela, tak, Bóg dał zakon, tak, Bóg dał wszystkie te rzeczy, to wszystko było Boże, czarno na białym napisane w Starym Testamencie, ale kiedy przyszedł Chrystus, to trzeba było zrozumieć ten Stary Testament trochę inaczej, tak? I zapłacić często cenę tych, którzy nie chcieli tego rozumieć. I ta cena cały czas funkcjonuje. Jezus dalej mówi, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Znowu, czyli odwołuje się do krzyża. No i teraz właśnie krzyż jest symbolem dwóch rzeczy, myślę, tak? Jeżeli, kiedy Jezus to mówił, jeżeli w tym oryginalnym kontekście, kiedy to mówił, czyli mówił to przed swoim ukrzyżowaniem, no to jeszcze jakby uczniowie nie mieli tego kontekstu śmierci Chrystusa, ale jeżeli mówił o krzyżu, to mówił o czymś, co o wyrzeczeniu się siebie, tak? O zrezygnowaniu z jakiegokolwiek przywileju, jakiegokolwiek szacunku do samego siebie. Dlatego, że śmierć na krzyżu no była śmiercią haniebną, tak? Była śmiercią haniebną w dosłownym wręcz sensie, tak? Człowieka, który nagi godzinami umierał i mówiąc brzydko, no wisiał czasami dobę, czasami dwie, goły przed ludźmi robił pod siebie, bo no trudno to sobie inaczej wyobrazić, więc była to śmierć haniebna, przeznaczona dla tych najgorszych i najgorzej, dla niewolników, zbuntowanych niewolników głównie, tak? I bandytów, których po prostu no już nie wiadomo było, jak inaczej ukarać. Więc Jezus mówi, kto nie bierze tego krzyża, czyli kto nie jest gotów tak się poświęcić tego swojego jakiegoś takiego nawet poczucia własnej wartości, nazwijmy to, czy szacunku do samego siebie, ze względu na mnie, ten nie jest mnie wart. I oczywiście w późniejszym kontekście, kiedy pisał to Mateusz już po śmierci Chrystusa na krzyżu, krzyż też jest symbolem poświęcenia, tak? Czyli kto nie jest gotów na takie ostateczne poświęcenie ze względu na mnie, mówi Chrystus, nie jest mnie wart. I 39 werset jakby podsumowuje to wszystko. Ja nie za bardzo mi się podoba akurat to tłumaczenie, które tutaj jest Piotra. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Nie wiem, jak jest w warszawskim tłumaczeniu. Życie. Jest tam słowo życie użyte, czy dusza? Życie. I myślę, że życie jest dużo lepszym tłumaczeniem, tak? To słowo greckie psyche, ono tak jakby jest tłumaczone jako dusza, ale musimy rozumieć, że w kontekście takiej Biblii dusza, zwłaszcza Starego Testamentu, dusza jest związana z życiem, tak? I tutaj to brzmi tak jakoś takiego gnostycko, że tak powiem, z tą duszą, ale chodzi o życie, tak? Kto, czyli można by to tak, ja bym to tak sparafrazował, że w tym wersecie Jezus mówi, że kto przede wszystkim chce się odnaleźć w tym życiu, czyli ktoś, kto myśli o tym, jak się w życiu, że tak powiem, ustawić i to życie sobie ogarnąć i jest to jego główne pragnienie, to się jakoś urządzić, byśmy dzisiaj powiedzieli, tak? W tym życiu, ten tak naprawdę straci to wszystko, tak? Bo jakkolwiek byśmy się nie urządzili, jakkolwiek wygodnie byśmy sobie tego nie ułożyli, to się wszystko rozsypie. Natomiast droga ku temu, żeby urządzić się w życiu w takim cudzysłowiu, w sensie rzeczywiście się urządzić na długo dzięki Bogu, to jest drogą ku temu jest poświęcić to swoje życie. Tak? Poświęcić to życie, żeby zyskać coś zupełnie innego. I dla nas to jest trudne, dlatego że my wszystko, co znamy, to życie tutaj, tak? Tak naprawdę. No, my przychodzimy, nam się wydaje to długie, nam się wydaje to takie, co tam będzie, jakby to nie wiemy, tak? Jakie będzie to życie po zmartwychwstaniu i wydaje się takie, no, abstrakcyjne i tak dalej. I każdy nasz zmysł mówi, że urządź się tu i teraz, jakoś tutaj przeżyj, a tam się zobaczy. Tam jakoś to będzie. Nie wiadomo, jak to będzie, jakoś będzie. Kiedy Jezus mówi coś wręcz przeciwnego, tak? Że to, co jest tu i teraz, jest chwilowe, ulotne i jest swego rodzaju egzaminem wstępnym może do tego, co ma być, tak? I czasami właśnie, czy tak to musimy rozumieć, że to nasze życie, te nasze kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi, to jest swego rodzaju egzamin wstępny do tego, co dopiero ma nadejść. I to jest tak, jak wiecie, w szkołach. Ja pamiętam, że jak szedłem do liceum, to właśnie powtarzała mi chyba moja mama, nie wiem, ktoś mi powtarzał, mówi, że egzamin to nie wszystko. Że egzamin zdać to jest tak naprawdę jakby jedna rzecz, natomiast co będzie później, to jest ważne. Możesz zdać egzamin, a nie dać sobie rady w szkole, tak? I to jest trochę coś takiego, może to nie jest najlepszy przykład, ale dlatego ja się skupiałem na tych egzaminach, tak? I każdy, kto ma zdać egzaminy, skupia się na egzaminach, nie myśli za bardzo o tym, co dalej. Ale w tym sensie my się mamy skupić na tym egzaminie, żeby go zdać, a zdaje się go przez nieskupianiu się na tym, żeby żyć tu i teraz. I to jest, natomiast jeżeli to bierzemy ten egzamin w niewłaściwy sposób i skupiamy się na tym, co tu i teraz, i żeby tutaj jakoś żyć, jakoś funkcjonować, to idziemy nie w tą stronę, czy nie zdajemy tego egzaminu. Więc kto zgubi ze względu na Chrystusa, kto jest gotów pozbawić się tego, co ma ze względu na Chrystusa, ten jest wart Boga, ten jest wart samego Chrystusa. Więc Jezus przyszedł, żeby, jakby reasumując to, przyszedł, żeby nie przynosząc co tego ostatecznego pokoju, ale swego rodzaju sąd. I ceną do zapłacenia jest pokazanie tego, czy naprawdę kochamy Boga bardziej niż kogo innego. Czy naprawdę jesteśmy gotowi, żeby wziąć ten krzyż. I krzyż nie jest tak, jak popularnie się myśli, znowu wracając. Wielu ludzi myśli, że krzyż to jakieś nasze doświadczenia i cierpienia, które tam niosę swój krzyż, tak? To jest takie u nas, że tam ludzie wyliczają, ile tych krzyży niosą, bo tam, nie wiem, syn alkoholik to mój krzyż i coś tam to mój krzyż i coś jeszcze to mój krzyż, jakieś różne nieszczęścia. To nie jest właściwe zrozumienie tego, tak? Krzyż to jest to, czy ja jestem gotów umrzeć, czy ja jestem gotów poświęcić siebie, a nie czy mam jakieś tam cierpienia w swoim życiu, czy ich nie mam, bo mieć je będziemy pewnie zawsze. Często ci, którzy niosą tych cierpień dużo, to właśnie wręcz je lubią, tak czasami bywa, tak? Czasami lubią, że dają im one jakieś poczucie satysfakcji. I kto próbuje urządzić się w tym życiu, zorganizować się w tym życiu, ten je straci. Kto jest gotów stracić to życie, ten je może zyskać ze względu na Chrystusa. Ale w tym wszystkim nie ma tylko tej jednej strony. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby płacić cenę, ale Jezus dalej mówi, że za te decyzje jest już tutaj też pewna nagroda. I mówi dalej, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, ponieważ jest prorokiem, będzie wynagrodzony jak prorok. Kto przyjmuje sprawiedliwego, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy i tak dalej. I znowu wydaje mi się, że Jezus gra na obrazach historii ze Starego Testamentu. Tak? Po pierwsze mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Znowu, jaka to może być historia ze Starego Testamentu, jak myślicie? Też Abrahama. Abraham, który przyjmuje trzech wędrowców, tak? Przeczytajcie sobie w Starym Testamencie. Abraham, który w upalny dzień siedzi gdzieś tam w cieniu i nagle widzi trzech ludzi, którzy idą w jego stronę i nie zważając na upał wstaje i biegnie, tak? Żeby ich zaprosić do siebie, tak? Jest, i dzięki temu Słowo mówi, że gości samego Boga, tak, w swoim namiocie. Wtedy otrzymuje też obietnicę Izaaka, tego, czego najbardziej pragnie. Więc myślę, że Jezus, używając tego wersetu, właśnie przywołuje tą historię tym słuchającym. Myślę, że każdy dobry Żyd był w stanie rozpoznać tą historię tutaj, że Jezus mówi, kto was przyjmuje, przyjmuje mnie, a żeby jeszcze bardziej wyjaśnić, a ten, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, czyli samego Boga. Czyli i dzisiaj ludzie mają możliwość przyjęcia samego Boga, tak? Dzięki, jeżeli przyjmują Jego uczniów, czyli miejmy nadzieję nas. Jeżeli my przyjmujemy innych, to też gościmy samego Boga. I no jest to coś, co nie zdarza się codziennie. Ale Jezus mówi właśnie, kto was przyjmuje, przyjmuje samego Boga. Kto przyjmuje proroka z racji tego, że jest on prorokiem, będzie wynagrodzony jako prorok. Czy ci, którzy przyjmują Chrystusa ze względu na Chrystusa, goszczą samego Boga. Niektórzy nie będą myśleli o was jako o tych posłannikach Bożych, ale może przyjmą was jako proroków. I tutaj są kolejne dwie historie, które myślę, że grają w tym, tak? To jest historie czyje? Wdowy, czyli Eliasza i Elizeusza, tak? Mamy dwie historie, gdzie prorocy zostają przyjęci i w jednej historii ta rozmnożenie cudowne oliwy i mąki, tak? Gdzie przychodzi prorok i mówi, zrób do tej wdowy i mówi z tej ostatniej mąki, z ostatniego, która miała już gotować ostatni posiłek i potem umrzeć, on mówi, zrób mi, tak? Nie karm syna swojego, tylko nakarm mnie tym. I ona w takim odruchu wiary karmi jego i później okazuje się, że ta mąka się nie kończy i ta oliwa się nie kończy i otrzymuje nagrodę, tak? Za to, że przyjęła proroka. Podobna historia z Elizeuszem, czy jedna z Eliaszem, jedna z Elizeuszem. Bardzo podobne do siebie historie, gdzie przyjmuje się proroków przez wiarę i to jest nagradzane. I trzecie, kto przyjmuje sprawiedliwego ze względu na to, że jest on sprawiedliwy, będzie wynagrodzony jak sprawiedliwy. I znowu wydaje mi się, że jest to historia ze Starego Testamentu. I znowu myślę, że to jest ta historia trochę Abrahama, trochę Lota, tak? Lota, który przyjmuje tych dwóch już gości, tak? Trzech przyszło do Abrahama, dwóch przyszło do Sodomy i Gomory, do Lota i tam jest ta rozmowa Abrahama o sprawiedliwych, a jak tam będzie 50, a jak będzie 40, a jak będzie 10. I Lot, który jest jedynym sprawiedliwym i przyjmuje tych ludzi do siebie i dzięki temu też zyskuje swoje życie, tak? Zyskuje swoje życie, bo przyjmuje ich jako gości, jako sprawiedliwych i dzięki temu unika sądu. I na koniec Jezus mówi, że a nawet jeżeli ktoś poda kubek wody, to nawet to będzie nagrodzone. Tak? Już niech was nie przyjmuje jak samego Boga, niech was nie przyjmuje nawet jak proroka, niech was nawet nie przyjmuje jak po prostu sprawiedliwych, nawet niech wam kubek wody da, bo jesteście uczniami. Tak? I to będzie nagrodzone. Nawet taka drobna rzecz będzie nagrodzona i Bóg o niej będzie pamiętał i jest ona ważna. Także nasze, można by tak na to popatrzeć, że nasza działalność jest bardzo ważna, bo dzięki nam ludzie mogą dużo dobrych rzeczy dostać od Pana Boga. Od samej wizyty samego Boga w ich domu, przez wizytę proroka, który może im coś dobrego... Obyśmy jeszcze byli takim Panem Bogiem, tak? U ludzi w domach. Ale myślę, że to jest ta esencja bycia królewskim kapłaństwem, żebyśmy byli u ludzi albo jak sam Bóg, jeżeli są gotowi przyjąć, albo właśnie przynajmniej jak prorok, albo przynajmniej jak sprawiedliwy. No a czasami może nawet nas nie przyjmą, ale dadzą nam kubek wody i nawet to Bóg nagrodzi dla nich. Także przy tym całym posłaniu, które Jezus daje swoim uczniom, bo znowu wracając w całym kontekście całego tego rozdziału w zasadzie, nawet więcej niż rozdziału, jest mowa o posłaniu nas do ludzi. I nie krępujcie się, kochani, nie krępujcie się iść do ludzi, dlatego że wyjdąc do ludzi niesiecie im Boże błogosławieństwo. I my możemy czasami mieć takie nastawienie, że a co ja będę tam gdzieś ludziom na głowę właził, co ja będę do nich szedł, a co oni tam, co ja będę dla nich ciężarem i problemem. Kochani, nie będziecie ciężarem i problemem, bo nawet jak wam kubek wody dadzą, to Pan Bóg to wynagrodzi im. Ja często miałem takie myśli, bo będąc właśnie gdzieś tam na misjach, tak jak tydzień temu pokazywałem, my często jeździliśmy do różnych wiosek, niewiosek. No i siłą rzeczy trzeba było korzystać z ludzkiej gościnności. Przyjeżdżało się do jakiejś wsi, gdzie, nie wiem, może nawet nie znaliśmy nikogo i trzeba było gdzieś przenocować, tak, bo minus 40 było na zewnątrz, trzeba było gdzieś się zatrzymać. No i człowiek ma takie nasze ludzkie skrupuły, a co ja im będę ciężarem, a będę ich ten, ale to jest to, co mówi Pan Jezus. Tak naprawdę stajesz się błogosławieństwem dla tych ludzi. Nawet jak ci dadzą głupi kubek wody, to oni odbiorą od Pana Boga swoją zapłatę i można to odwrócić. Jak do nich nie pójdziesz, to ich ograbiasz z pewnych rzeczy. To ich ograbiasz. Bo jak nie pójdziesz do nich, no to samego Boga może nie ugoszczą, tak? Jak nie pójdziesz do nich, to może proroka nie spotkają. Jak do nich nie pójdziesz, to sprawiedliwego nie będą mogli ugościć. Może nawet kubka wody nie będą mieli komu dać i zabierasz im to wszystko. Zabierasz im coś, czego no, najgorszemu wrogowi nie wolno życzyć, żeby mu zabrać, tak? Wizyty Pana Boga. Więc to są ważne rzeczy. A ludzie są chętni, kochani. Ludzie są chętni. Ja pamiętam, jak pojechałem, taką może już na koniec krótką historię, pojechałem do Czukczów i taki właśnie jeden chłopak, ponieważ tam rozmawialiśmy, mówi, słuchaj, ja ci mówię, zdradzę jedną rzecz. Jak chcesz być taki swój wśród nas, bo on był Czukczą, mówi, to jak tam pojedziesz do tych pasterzy reniferów, to mówi, jak przyjdziesz do nich, tam zaczniesz pukać i wejdziesz, powiesz, ja przepraszam, ale czy ja mógłbym wejść, a może mógłbym usiąść, bo ja jestem taki, mówi, to ci wyśmieją, mówi, to będziesz taki dziwny, mówi, że ten, mówi, ja ci powiem, jak to zrobić, żeby oni cię zaakceptowali jak swojego. Mówi tak, przyjeżdżasz, wbijasz do pierwszego namiotu, siadasz za stołem, bierzesz kubek, pijesz herbatę, jesz, co stoi na stole. Mówi, jak się najesz i napijesz, to oni cię spytają, kto ty jesteś i skąd się wziąłeś. I wtedy wtedy im powiesz, że ty przyjechałeś stąd, jesteś ten i ten. I mówi, jak skończysz w tym namiocie, mówi, to pójdziesz do następnego namiotu. I mówi, zrobisz to samo. Wbijesz, siądziesz za stół, najesz się, napijesz i wtedy oni cię zapytają, a kto ty jesteś. Nie? I wśród nich tak to rzeczywiście działa, że tam, wiecie, no, ludzi się nie spotyka tak jak u nas się spotyka, że idziesz po ulicy i jest pełno ludzi. Tam ludzi nie jest dużo za kręgiem polarnym i każdy człowiek jest wartością, tak? Jest nową gazetą, która właśnie przyjechała do kiosku, tak? No, kto jakieś wiadomości przywozi, jakieś informacje, jakieś coś ci opowie, coś, no, siedzisz w tej tundrze, widzisz tylko biały śnieg, więc każdy człowiek jest cenny, tak? Bo jest, jest kimś, kogo warto wypytać, od kogo warto porozmawiać i no, ma wartość swoją. Więc to dla mnie była taka lekcja no właśnie tego, jak, czym jest gościnność prawdziwa, tak? I jak to funkcjonuje. Więc bądźmy takimi właśnie gośćmi, jak tam na dalekiej północy. Może niekoniecznie wbijajcie ludziom do domu za stół od razu, bo u nas w Polsce to nie każdy zrozumie, jakby jak to działa, ale można znaleźć jakiś taki kompromis, żeby gdzieś tam nie udawać, że o, ja tam będę ciężarem. Nie będziesz. Pan Bóg tym ludziom wynagrodzi. Czasami w dzieciach wynagrodzi. Ja się śmiecie, ale Grzesiu Gawrych właśnie to zawsze cytuję. Kiedyś oni czekali tak na dzieci wiele lat ja już nie pamiętam kontekstu, ale zapytajcie Grzegorza kiedyś właśnie. On mówi, że on trzymał zapłatę proroka, bo przyjął proroka i Ninka się urodziła. Więc możecie go wypytać o szczegóły tej historii.